Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam również solenizanta Józefa Ryla.
Witam Cię, Sławku, i miło mi, że jesteśmy znowu razem. Będziemy mogli porozmawiać o Biblii.
Pastor z Wrocławia, 80-latek, ale rześki. Wesołe jest życie staruszka?
Wesołe.
Taka piosenka kiedyś była. Natomiast temat mamy dzisiaj wybitnie niewesoły, bo temat nazywa się Ratunku mam raka. To jest taki krzyk, wołanie o pomoc wręcz.
Tak.
Zdarza się?
Zdarza się, no i co gorsze, że coraz częściej ten krzyk jest słyszany, bo i środki masowego przekazu informują o ludziach, którzy szukają ratunku, zbierają, podają konto, potrzebują jakiegoś zabiegu, potrzebne są pieniądze, środki i tak dalej. Wtedy wołają o ratunek i wtedy szukają lekarzy. Bardzo często w kraju jest to niemożliwe zrobić, więc szukają za granicą, z tym wiążą się pieniądze. No i szukają wobec tego sponsorów, żeby tę pomoc uzyskać. Czasem uzyskują, nie zawsze.
No właśnie, bo człowiek w takiej chwili chwyta się ostatniej deski ratunku. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że często ten problem wydaje się nam encyklopedyczny, kiedy nas nie dotknie. Ale na przykład brat również pochował swoją żonę i był świadkiem jak gdyby takiej choroby, tak? Która toczyła się przez jakiś czas.
Tak, zdaję sobie sprawę i wydaje mi się, że potrafię wejść w położenie ludzi, którym zdiagnozowano nowotworową chorobę, bo przeżywałem to ja, przeżyła moja żona, no i na skutek tej choroby nowotworowej zmarła. Miała chorobę raka krwi, tak zwaną białaczkę. No i dla niej to też był cios, również dla mnie, tak jak mogłem, a ponieważ byliśmy ona i ja wierzącymi, więc mieliśmy tę nadzieję, że życie tu nie kończy się, że jest nadzieja przyszłości, ale mimo to każdy życia broni, ceni i chce żyć. I jest to taki cios, który no niestety nie wszyscy wytrzymują. Są ludzie, którzy się załamują. Muszę powiedzieć, że żona do końca była bardzo dzielna i bardzo dzielnie znosiła tę chorobę i świadoma, że umiera, że gaśnie, ale była silna w wierze i to mnie też pocieszało.
Ja słyszałem, że żona pocieszała innych, a zastanawiam się, czy w ogóle w takiej sytuacji jest możliwe pocieszenie innych, bo ktoś mi powiedział: Sławek, ty tylko Jezus, Jezus i dobry Boże tutaj nie pomoże.
Niestety ja, to nie pierwszy przypadek, bo wcześniej w Oleśnicy taki był brat Ludwik Balakowski, też chorował i umierał na raka. To jak się jego odwiedzało, to nam się wydawało, że my jego pocieszamy. A jak myśmy go odwiedzali, to on nas pocieszał. On nas jeszcze podbudowywał i nas jeszcze, że tak powiem, potrafił w jakiś sposób zachęcić do wierności, do aktywności i tak dalej. Także chorzy ludzie też potrafią od siebie dużo dać takiej otuchy, nadziei i tak dalej.
Co Bóg może zaoferować osobie chorej na raka? Czy Jezus może się przydać? Czy modlić się do jakiejś świętej Eusebii, patronki chorych na raka? No co zrobić w takiej sytuacji? Iść do lekarza?
Tak, taka jest sytuacja, że póki człowiek jest zdrowy, to nie szuka lekarza, nie myśli o lekarzu, ani o żadnych medykamentach. Dopiero jak choroby się odzywają, wtedy szuka lekarza i zażywa różne tabletki, zioła, nie zioła, wszystkie, co gdzie znajdzie, żeby się ratować. Tak podobnie w życiu człowieka jest, zwłaszcza jeżeli ludzie są wierzącymi osobami, no to tak jak to przysłowie mówi, jak trwoga to do Boga. No i oczywiście, że Pan Bóg dla wierzących ludzi ma pewien specyfik, który tę chorobę, zwłaszcza w sensie przeżywania psychicznego, umysłowego, jest w stanie pocieszać obietnicami, nadzieją, pewnymi planami, które Bóg założył w swoim przemyśleniu na rzecz człowieka, i to jest pewną otuchą, nadzieją dla człowieka wierzącego.
Co Co może Bóg zaoferować takiej osobie? W jaki sposób brat jako pastor wchodzący do takiego pokoju z chorą osobą próbowałby ją pocieszyć? Czy będzie to mowa o marnościach życia, że tutaj jest ciężko, a tam w niebie będą anielskie pienia, tam nie będzie korków w centrum Wrocławia, ja mówię, nie będzie różnych dolegliwości.
Tak.
No w jaki sposób pocieszać, bo to się wydaje czasem naiwne. My mówimy, mam problem z samochodem, rozrząd mi się zniszczył, a taka osoba leżąca na łóżku, która umiera, no, dla niej to nic nie znaczy.
Rozumiem. No właśnie, bywa czasem tak, że nie można osobie chorej mówić o rzeczach bardzo odległych, bardzo dalekich, jakichś takich przerastających ludzkie wyobrażenia, bo to nie dociera. Oczywiście nie można też pogrążać w temacie, żeby znowu w formie czarnowictwa przedstawiać losy innych ludzi, ale dobrze jest czasami, więc po pierwsze wskazać przyczynę zła, przyczynę chorób, przyczynę śmierci. Następnie powiedzieć o tym, że ja i mój rozmówca, ten, którego odwiedzam, osoba odwiedzana, nie jesteśmy wyjątkami. I różne choroby, różne dolegliwości, a także proces umierania dotyka nas wszystkich bez wyjątku.
Całej ludzkości.
Takie jest prawo. Apostoł Paweł to pięknie powiedział, że wszystko stworzenie wzdycha i boleje pod ciężarem tych niedogodności, pod ciężarem grzechu, pod ciężarem niedoskonałości i tak dalej. Ale również na kartach Pisma Świętego znajdujemy cenne obietnice, które mówią, że Pan Bóg, który zna koniec na początku, w swoim słowie zapisał, że jego odwiecznym zamiarem było, aby człowiek mógł żyć, cieszyć się, być szczęśliwym i tak dalej. A to, że obecnie jest taki stan, jaki istnieje, jest konsekwencją nielojalności człowieka względem Boga, lecz Bóg ma na to lekarstwo, przygotował na to najlepszego lekarza, żaden chirurg, żaden kardiolog nie ma najlepszego lekarza, jakim jest Jezus. I ten Jezus swoje życie oddał. To jest lekarstwo. Swoje życie oddał, by nas ratować. Ludzie podziwiają tego człowieka, który był w więzieniu za jakiegoś więźnia, skazańca, sam się zgłosił. To jakiś zakonnik.
Maksymilian Kolbe,
właśnie. Ludzie podziwiają i tak dalej, ale jakoś czasami nie pomyślą, że Jezus Pan, doskonały, święty, bezgrzeszny, oddał dobrowolnie życie, żeby każdego z nas, ktokolwiek jest, no jest człowiekiem, jest potomkiem Adama i Ewy, to Jezus Pan w sposób dobrowolny zgodził się, by nas ratować, by nas wybawić na zasadzie zapłacenia ceny za nas przed boską sprawiedliwością. A więc no mają ludzie różne metody. Właśnie w jesieni jest tak zwane święto zmarłych. Kościół chrześcijański stara się tam po swojemu przez ten akt takiego uświęcenia tego dnia i nazywać to
świętym
umarłych, wszystkich świętych i tak dalej. No być może dla niektórych ludzi jest to jakiś tam swego rodzaju balsam.
No jest to pocieszenie, że ci umarli świętują teraz
tak,
w niebie.
Ale prawdziwa obietnica i prawdziwa nadzieja nie polega na tym, że oni obecnie są w niebie już i że już tam, prawda, tak jak na pogrzebach się słyszy, że został przeniesiony na łono Abrahama. Szczęśliwości, na łono Abrahama, albo dziecko, niemowlę jako aniołek już poszło, pofrunęło do nieba i tak dalej. I jeżeli by to było prawdą, to co jest głoszone, to na pogrzebie powinni ludzie mieć wesołe miny. Uśmiechnięci powinni być, że nasz oto znajomy czy członek rodziny przeszedł do lepszego bytu. A okazuje się, że jednak ludzie cierpią, smucą się, płaczą, ciężko im, bo rozumieją, że śmierć jest czymś, co jest bardzo niepożądane, jest wrogiem człowieka, jest przeciwieństwem życia i tak dalej. Także takie nadzieje są płonne. Natomiast ta, którą Pan Jezus daje, który obiecuje Łazarzowi, Marii, powiedział Marii i Marcie po śmierci Łazarza, powiedział: nie martwcie się, Łazarz wasz wstanie. No jedna z nich mówi: tak, wiem, Panie, ale to będzie dopiero w dzień zmartwychwstania. Ale Pan Jezus akurat dokonał tego aktu cudownego, żeby pokazać, że ma moc wzbudzenia umarłych, to właśnie wskrzesił Łazarza. Niektórzy mówili: daremny trud, bo on już cuchnie, to już jest bezsensowne. A jednak Pan Jezus tego aktu dokonał, tego cudu, by dać dowód przez to, że ma tę moc. Zresztą powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
No dobrze, to ja rozumiem, że w przyszłości chorzy zostaną uleczeni i takich dramatów już nie będzie, bo Jezus będzie lekarzem, doskonałym lekarzem. Kiedy i gdzie wypełni się ta piękna wizja?
No, chrześcijanie bardzo często odmawiają modlitwę, tak zwaną modlitwę pańską, i mówią w tej modlitwie: i przyjdź królestwo Twoje, jako jest w niebie, tak i na ziemi, niech będzie wola Boża. A więc mówią tę modlitwę, ale nie zawsze ich życie, ich postępowanie potwierdza to. W każdym razie Pan Jezus odsyła nas do tego, że taki czas nadejdzie, tak jak przyszły te czasy ciężkie skutków złamania prawa Bożego, tak przyjdzie czas ułaskawienia, darowania czy odpuszczenia win i tak dalej. No i na różne sposoby, i w Starym Testamencie prorok Izajasz pięknie w 35 rozdziale taką wizję przedstawia, że pustynia zakwitnie, że miejsce bezwodne będzie napełnione wodami, bezurodzajne łany zaszumią, ludzie chorzy będą wolni od chorób, od śmierci. A w Księdze Objawienia mamy pięknie napisane, że nie będzie już ani śmierci, ani bólu, ani płaczu, boleści, bo pierwsze rzeczy przeminą. Bo królestwo ma usunąć te wszystkie przyczyny zła. Szatan, sprawca tego wszystkiego, ma być usunięty, zniszczony, i zło zniszczone na zawsze.
Gdzie to się stanie? W niebie.
Oczywiście będzie to na ziemi. Królestwo Boże ma być na ziemi. Ono jest i w niebie, i jest na ziemi. Dlatego Pan Bóg zapewnia, że Jego obietnice... Zresztą ta modlitwa: bądź wola Twoja, jaka jest w niebie, taka i na ziemi. A więc w niebie jest ład, porządek, i na ziemi ma być taki porządek. My w modlitwie o to prosimy. A Pan Jezus powiedział wyraźnie, że Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna na ofiarę, aby ten, dokonawszy tej ofiary, ludziom sprawił uwolnienie z mocy grobu, z Szeolu, z Hadesu, z grobu, ze śmierci, i podniósł ich do sposobności ubiegania się o nowe życie. Zaznaczam, podniósł ich z grobu do sposobności, bo niektórzy myślą, że to będzie od razu życie wieczne. Otóż nie, tylko ludzie będą zwolnieni z potępienia, z tak zwanego grzechu pierworodnego, a będą mieli szansę, tak jak to w Biblii mamy napisane, będzie droga, która drogą świętą słynąć będzie. Tam po niej nie pójdzie nieczysty, ale będzie dla samych ludzi prawych, uczciwych, rzetelnych.
Gościniec świątobliwości.
Gościniec świątobliwości, tak.
A te wspaniałe czasy to restytucja.
Restytucja, powrót do pierwotnego stanu, do poprzedniego stanu, do utraconego stanu, do utraconej posiadłości. I ja myślę, tak jak człowiek tu na ziemi, gdy odzyskuje jakąś rzecz utraconą, to się cieszy, to naprawdę będzie to wielka radość, kiedy ludzkość powróci do utraconych przywilejów, jakie Pan Bóg ofiarował na początku przy stworzeniu.
Chciałbym kończyć to nagranie. Widzę, że Pismo Święte wskazuje, że Bóg dla człowieka ma pewien plan, czyli to wszystko, co dziś się dzieje, jest terminalne, ale Jezus poprzez swoją ofiarę ma moc zbudzenia nas i ofiarowania lepszego życia. Tak. To jest wspaniała wiadomość. Czy na kartach Pisma Świętego są jakieś wersety, które pokrzepiają taką osobę, jeżeli byśmy poszli do niej, do osoby chorej, żeby dać im nadzieję?
No, jest mnóstwo, jest mnóstwo. Pan Jezus mówi, jeżeli wy, mówiąc o rodzicach, jeżeli wy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać waszym dzieciom, jakoż daleko więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da wam dary dobre. On jest dawcą wszelkiego dobrego i doskonałego daru. I tak jak już przywołałem z Księgi Objawienia, otrze Bóg wszelką łzę z oczu płaczących. Płaczu nie będzie, śmierci nie będzie, nie będzie smutku, nie będzie boleści, nie będzie krzyku. Te pierwsze rzeczy przeminą, będą należały już do dalekiej przeszłości. A rozpocznie się nowa era, nowe życie, życie szczęśliwe, zdrowe. No i oczywiście tego oczekujemy.
Bardzo dziękuję za to nagranie. Ja chciałbym powiedzieć, brat Józef Ryl jest starszym zborowym w zborze we Wrocławiu. Ulica Oławska to jest ulica obok rynku, prawda?
Tak.
Oławska 6.
Tak.
To jest adres waszego zgromadzenia. Gdyby ktoś potrzebował porozmawiać o takim problemie, jak właśnie umieranie, jak choroba, może tam brata spotkać?
Tak, przeważnie jestem, no chyba, że czasem wyjadę, ale chętnie nawiążę kontakt i jak tylko będę mógł w czymś pomóc, chętnie się ofiaruje.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja serdecznie zapraszam również do wysłuchania innych rozmów, które są umieszczone na naszym serwerze www.tru-beauty.net /rozmowy o Biblii. Tam wiele tematów było takich, które niosły otuchę i pocieszenie ludzkim sercom. Dziękuję.
Zagubionych szuka stroskanych, wracających z radością wita i w ramiona bierze, bo nasz Pan jest dobrym pasterzem. Nasz Pan przebaczył Piotrowi, nasz Pan po trzykroć zdradzony i słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy, bo nasz Pan jest dobrym pasterzem. Magdalenę przygarnął z czułością, dobrą ręką przekreślił, co było, naszą słabość rozumie, a żal miłością mierzy, bo nasz Pan jest dobrym pasterzem.